Cześć, tutaj Piotrek Żółnowski, podcast Bez Gadania. Ze mną naprzeciwko jest Łukasz Orbitowski.
Dzień dobry.
Pisarz, przede wszystkim pisarz, ale oprócz tego fan metalu, autor fantastyki, autor teraz już książek bardziej obyczajowych.
Lubię tak o nich myśleć.
Łukasz, w ogóle takie pytanie generalne. Po co pisać książki?
Wiesz, ja niczego innego nie umiem. I już w tym momencie nie jestem w stanie opuścić swojego zawodu. No, przykra sprawa. A po co pisać książki? Naprawdę po nic, nie? No, to jest jedna z wielu naszych czynności życiowych, które nie mają sensu, bo przecież wszyscy piszą książki. W Polsce wychodzi 90 książek dziennie.
Teraz już każdy.
Teraz każdy, ja myślę, że liczba ludzi piszących rośnie, a liczba ludzi czytających spada. Taki to wymiar zyskało. I oczywiście to wszystko nie ma sensu także dlatego, że na świecie już w tym momencie jest tak wiele wspaniałych książek, że naprawdę obrazą byłoby dla tej wspaniałości dodawanie kolejnych, ale ja to jednak robię, a odpowiadając nieco poważniej, to wiesz, to jest frajda. To jest powołanie, to jest pasja, to jest udręka, bo przecież ja nie lubię pisać. Ale kocham wymyślać, kocham fantazjować, kocham budować jakieś struktury fabularne, to mi sprawia wielką radość. I okazało się, że mogę z tego utrzymać siebie i rodzinę i porozmawiać potem z tobą.
No właśnie, powiedziałeś, że ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że pisanie sprawia ci straszne wkurzenie, że męczysz się, jak piszesz.
Mówimy tutaj o pisaniu stricte. Sensu stricte, czyli o nanoszeniu, nanoszeniu słów na
program. Tak, już o samym procesie.
Bo ta warstwa kreatywna tak naprawdę dokonuje się wcześniej, bo książka powstaje w głowie, a nie w komputerze. I ten okres preprodukcji w moim wypadku jest wręcz gargantuiczny, bo ja się do pisania książki przygotowuję dłużej niż przy książce. I samo takie szykowanie twardego konspektu to jest pół roku jak nic. I siedzę na tym non-stop, dzień i mam wszystko przygotowane, każdy podrozdział i każdą postać, wszystko, co tylko będzie potrzebne. Znam język, znam konwencję, znam każdą... Każda wątpliwość zostaje rozwiana, wtedy siadam do pisania i nie czekają na mnie żadnej niespodzianki. I dlatego to jest takie nudne.
Okej, okay. A pisania można kogoś nauczyć?
Nie.
To dlaczego prowadzisz kursy i będziesz zakładał szkołę pisania?
Ja nie wiem, czy ja założę szkołę pisania, od tego zacznijmy.
Jasne.
Wiesz, najprościej było odpowiedzieć, że rozpoznaję potrzeby rynku. Ale to nie do końca prawda, bo owszem, pisania jako uprawiania sztuki, jeżeli kogoś możesz nauczyć, to ewentualnie podczas mozolnej pracy jeden z jednych. To musiałby trwać bardzo długo, ale to jest generalnie ta robota, której uczymy się sami. I ja moim uczniom na pierwszych zajęciach mówię to, co tobie, słuchajcie, na tym kursie się nie nauczycie pisania. Myślę, że żartuję, ale rzecz polega na prawdzie. Ja tam mogę zrobić inne rzeczy. Po pierwsze, dodać odwagi. Po drugie, pokazać, co jest wartościowego w ideach i tekstach, które ludzie przynieśli. Bo ludzie tego bardzo często nie wiedzą. Bardzo często się dzieje tak, że uczeń, nazwijmy tych ludzi uczniami, niektórzy są starsi ode mnie, przynosi jakiś fragment, w którym ja zwracam uwagę na coś, co ów autor zmarginalizował, a co mi się wydaje sercem i ogniem tego tekstu, tego pomysłu. Prawda? Pokazuję jakieś trytki, opowiadamy o tym, jak budować bohatera, opowiadamy o tym, jak konstruować fabułę. To nie są rzeczy, które stworzą pisarza, ale to są hinty, które pomogą mu tym pisarzem zostać. Poza tym czynisz oczywiste, acz błędne założenie, że na kursach, że ludzie przychodzą na kurs pisania, żeby napisać jakąś książkę. Otóż nie. Zaryzykuję tezę, że przytłaczająca większość moich uczniów chce się po prostu poczuć pisarzami. Chce poprzebywać w innym świecie, chce porozmawiać o ideach, porozmawiać o postaciach, poczuć się kreatywnym, wiesz, znaleźć się w tej...
Bohemie.
Nie w bohemie. Uciec od trudów i przyziemności, które na co dzień ma na nich życie. Na chwilę są kimś innym, gdzie indziej. I to jest tak naprawdę potrzebne. Ta bajka, ta opowieść i tak jak sobie patrzę, naprawdę jakieś z nich, ja prowadziłem mnóstwo tych kursów od cholery. I bardzo niewiele autorów skończyło swoją pracę, bardzo niewiele autorów napisało książki, ale może mieć po prostu fajną przygodę i o to chodziło. Daj im jakieś przeżycie.
Już jakiś czas prowadzisz te kursy, to powiedzmy wspieranie, nie? Bo to tak jak powiedziałeś, bardziej chodzi o to, żeby się spotkać. Skończyły się te kursy przygody tych ludzi z tymi kursami czymś pozytywnym na zasadzie książki, czy?
Bardzo, tak jak ci mówiłem, bardzo rzadko ktoś wypuszcza książkę. Na te, nie wiem, 130-150 osób, które przewinęły się przeze mnie, to wierszy, coś opublikowały.
A co to daje tobie, bo ty i tak piszesz?
Pieniądze mi to daje. Ja to robię na pieniądze. Natomiast odpowiadając znowu nieco poważniej, ja dowiaduję się, co jest dla ludzi ważne. I dzięki temu mogę obserwować trendy w społeczeństwie. Na przykład, kiedy była pandemia, wszyscy chcieli pisać o zarazie. Mówię, nie róbcie tego, nigdy nie będzie chciał tego czytać. Syf się skończy, gdy przeleci, nigdy nie będzie chciał do tego myślami wracać. No ale wiesz, nie jestem od tego, aby wybijać się ludziom z głowy ich pomysły. A teraz na przykład obserwuję zalew pomysłów, idei związanych z traumami rodzinnymi. Przychodzą uczniowie z opowieściami o odległych matkach, o pijanych ojcach, o rodzicach, którzy zniknęli, albo którzy bili, albo którzy pili ten cały świat trudnych przeżyć się unaocznia w tych szkicach, które przynoszą. Czyli teraz to jest ważne. To jest aktualne, bo przecież jak sądzę ci, a nawet mam pewność, ci ludzie, którzy przychodzą do mnie z tekstami, są reprezentantami jakiegoś szerszego przekroju społeczeństwa. Ich idee prawdopodobnie są podzielane przez dużo większą ilość ludzi. Innymi słowy, ja prowadzę te kursy, żeby wiedzieć, o czym ludzie myślą.
Czyli to jest, można powiedzieć, że pewnego rodzaju terapia?
Czy nie, w żadnym razie. To jest po prostu obserwowanie świata i słuchanie ludzi. No, ja mam w ogóle duży problem z literaturą rozumianą jako terapia, albo spotkaniami twórczymi rozumianymi jako terapia. Otóż nie. Jeżeli ktoś potrzebuje terapii, to niech idzie na terapię, bo to pomoże, a nie na kurs do Orbitowskiego, a już na pewno niech nie pisze książki o swoich traumach, to jest chyba najgorszy pomysł, nie? Bo taka książka nie będzie obchodziła nikogo poza straumatyzowanym, a i tak pisanie tego mu raczej nie pomoże. Od terapeutyzowania są terapeuci, tak samo jak nie wyrywasz sobie zęba przy pomocy drzwi i sznurka, tak, nie powinieneś sobie naprawiać samego siebie jakimiś, wiesz, samodzielnie wymyślonymi sposobami, tylko iść do specjalisty. Od tego są.
Jasne. Albo pisać pamiętnik. Jeżeli pisać w ogóle. O nie, traumach.
Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Po prostu, jeżeli ktoś ma traumę, to powinien sobie pomóc i szukać tej pomocy tam, gdzie może ją dostać, czy u terapeuty, psychiatry.
Jasne. Łukasz, ty zaczynałeś swoje, można powiedzieć...
Boże, pytanie o fantastykę, tak?
Nie. O życie bardziej, wiesz. Zaczynałeś pracować, jak wyszedłeś z domu, na budowach generalnie.
Między innymi, ja wykonywałem dużo różnych dziwnych zawodów.
Właśnie. Twój ojciec, twój tata jest...
Był tata, już nie żyje.
Sorry, niedopatrzenie. Profesorem, był akademikiem, jeżeli chodzi o ASP.
Tak, uczył rysunku, miał prasowy rysunku.
Tak. Ty powiedziałeś coś takiego, że nigdy nie chciałeś być malarzem, nie chciałeś wchodzić w ten świat. Właśnie, czy ta praca, wiesz, na budowach i te różne inne dziwne zajęcia, jak powiedziałeś, nie były jakąś formą po prostu buntu, pokazania, że nie chcę być artystą?
No nie, to nie było tak. Ja chciałem być artystą, ale pracowałem na budowie, bo nie było innej pracy. I przecież, tak jak ci powiedziałem wcześniej, ja nic nie umiem, w związku z tym w moim zasięgu leżały prace dla tych, którzy nic nie umieją. No, byłem ankieterem, kopałem doły, pracowałem na budowie, organizowałem przedstawienia profilaktyczne. To są to wszystkie rzeczy, do których nie trzeba ci żadnych umiejętności. Myślę, że ten ewentualny, to nawet nie był bunt, to była potrzeba budowania swojego własnego losu. I z tego względu, że gdybym poszedł w kierunku sztuk plastycznych, to bym szedł ścieżką i wydeptaną, i zagradzoną przez mojego ojca. Szedłbym jego śladem, co wiązałoby się z pewnego rodzaju, jakby to ładnie nazwać, i dobre, i złe rzeczy, które dotyczyły ojca, spadłyby na mnie. I nawet gdybym zrobił jakąś pierdolodą karierę, to ktoś powiedział, że on to wszystko ojcu zawdzięcza, nie? Że to nie jest moje. I dlatego stwierdziłem, że nie, że żadnego malowania, żadnego rysowania, pierdolę. Zajmę się czymś innym, spróbuję. No, wymyśliłem sobie, że będę pisał, bo to To akurat było chyba, było z tym najłatwiej zacząć.
Kartka ołówek i tak jak kiedyś powiedziałeś, to jest najbardziej takie czyste, nie? To jest, niczego do tego nie potrzeba.
Wiesz, no tak myślałem na początku. Wiesz, teraz jak rozważam tematy swoich książek, to widzę, jak wiele, wiele pracy one wymagają.
No, wspomniałeś o przygotowaniu właśnie. Tadeusz Konwicki powiedział kiedyś, że strasznie, to było inne pokolenie, jasne, ale że jako pisarz, nie, że strasznie bał się pozy. Jego pokolenie strasznie bało się pozy. Ty też powiedziałeś, że wolisz się spotkać, porozmawiać z tak zwanym zwykłym człowiekiem, szarym człowiekiem, niż po prostu zresztą pisarzy czy artystów.
Ale to nieprawda, bo przecież się przyjaźnię i z Kubą Małeckim, i z Kubą Żulczykiem.
No właśnie, chciałem cię podejść właśnie w tym temacie, i że, ale nie, no jasne, nie jest tak, że w ogóle ich całkiem unikasz, ale że dla ciebie powiedziałeś, że jest bardziej ciekawy taki po prostu zwykły szary człowiek.
Wiesz, tutaj za chwilę dojdziemy do stygmatyzowania ludzi szarych i zwykłych. Że ja
patrzę nie chcę na, powiedzieć, kto jest szary i zwykły.
Jak na, że patrzę na ludzi szarych i zwykłych, jak na zwierzęta w zoo, bo sam jestem osobliwie kolorowy. To nie tak. Wiesz, po pierwsze ja mam bardzo silną siatkę przyjacielską wokół siebie, która została zbudowana i utrzymuje się z udziałem ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze sztuką. I nigdy nie mieli absolutnie takich zapędów. I to są moi szarzy, zwykli ludzie. A próbuję ci chyba tak naprawdę powiedzieć to, że wbrew pozorom szarzy ludzie nie są szarzy. I to banalna prawda, ale każdy człowiek skrywa w sobie bogaty kosmos. I ja jestem tych ludzi ciekawy. Ja lubię poznawać, lubię ich słuchać, lubię się dowiadywać różnych rzeczy. I to mi jakoś tak po ludzku służy. Nie? I jako człowiekowi, jako pisarzowi. Ale wiesz, może należało przekierować to pytanie w inną stronę, bo ja literacko bardzo lubię ludzi niekojarzonych z inteligencją i o takich piszę. A to znowu trzeba by przebiec do jakiejś niechęci, którą żywię względem intelektualistów z bardzo różnych powodów, ale znowu twardo tak pięknie mówi, że głupio mi trochę powtarzać jego tezę.
Właśnie, to mnie zaciekawiło. Dlaczego nie żywisz niechęć do tak zwanych intelektualistów?
Ze względu na poczucie wyższości, które przejawiają, na to niczym niezasadnione przekonanie, że są lepsi. Niezrozumiałe dla mnie potrzeby wypowiadania się w każdej możliwej sprawie, a przede wszystkim na jakąś organicznie zapisaną pogardę do zwykłego człowieka. Nie? I to jest, jak sądzę, to jest cecha inteligencji nie tylko polskiej, ale w Polsce ona się bardzo, bardzo wyraźnie oznacza i ja mam z tym problem po prostu. Nie?
Pamiętam twoje no już kilkumiesięczne wypowiedzi o monarchii brytyjskiej.
Jak Jezus Maria, tak. No bo na wiesz, po prostu nie widziałem powodu, aby szczególnie rzewnie rozpaczać po królowej Elżbiecie. Oczywiście, no wiesz, smutno mi, że umarła, ale miała piękne, długie życie. No. Co mam więcej powiedzieć?
Nie, jasne, tak tylko napomknąłem. A teraz bardzo ważne pytanie i proszę cię o zupełną szczerość. Jaką rolę w twoim życiu pełnią nosorożce?
To jest kolejny mój zajob. Zaczęło się chyba od tego, że moja była dziewczyna przezywała mnie nosorożcą i to przylgnęło z przyczyn, które chyba mogą być jasne dla większości ludzi. Potem wydzierałem sobie nosorożca na łapie. Potem na Pchlimtargu w Kopenhadze zakupiłem taką drewnianą figurę nosorożca. A potem, słuchaj, poszło, bo znajomi, przyjaciele, w końcu czytelnicy, telewidzowie w jakimś okresie, zaczęli mi ofiarowywać nosorożce i mam w domu jakieś 150 nosorożców, w tym jednego ogrodowego bez dupy, któremu tę dupę ubiłem, które poza chyba 4 egzemplarzami są ofiarowane. I z każdym łączy się jakaś opowieść, bo ktoś go przyjął i z jakiegoś powodu uznał za słuszne mi go dać. Więc moim zdaniem moje nosorożce ze sobą rozmawiają. No bo każdy ma swoją historię i te historie wybrzmiewają w ich ciałach i cieszy mnie to, no bo No bo to jest jakiś widomy dowód, że dla kogoś coś znaczy.
Ale nie ma w tym jakiejś głębszej symboliki, tylko po prostu fajne zwierzę, nie?
Znaczy takie niedoceniane, znaczy symbolika, nosorożce mają swoją symbolikę.
Nie, bo przecież
jeżeli się nad nim na chwilę skupisz, to dojdziesz do wniosku, że ów stwór jest połączeniem krowy oraz diabła. To jest bardzo ciekawe.
Jako fan metalu to masz... To dobra, to już nie pytam. A w dupie mieszkają koty, z tego co wiem.
Tak, tak. Już nie, bo są za duże, ale w czasach, kiedy się pojawił u nas Cezar Lilita, no to nie, małe przestraszone nie mogliśmy ich znaleźć i kurde, gdzie są? Chodzimy, rozglądamy się. Nigdzie ich nie ma. Uciekły, no dokąd, jak drzwi zamknięte. I w końcu okazało się, że siedzą z kitradę przestraszone w dupie nosorożca ogrodowego.
Spoko. A teraz już wracamy na właściwie tory. Nie, to jedziemy gdzie chcemy. Twoja ostatnia książka, Chodź ze mną.
Tak.
To już po premierze już mamy troszeczkę miesięcy. Ale właśnie, cały czas mówisz, że to jest duży sukces, że to jest taki, jakiego nie było do tej pory.
Trochę tak.
Co jest jej fenomenem? Dlaczego warto wydać na nią 36 zł?
Ona chyba więcej kosztuje, ale już nie wiem.
Trafiłem za 36.
Wiesz, trudno mi tutaj być akwizytorem swojej własnej sprawy. Wydaje mi się, że jest szczera, że jest całkiem dobrze napisana i zawiera w sobie opowieść na tyle niezwykłą, że próżno takiej szukać w innych książkach. No i dotyka, dużo się dzieje, więc wielbiciele akcji będą ukontentowani, a przy okazji zahacza o jakieś głębsze wątki, o te problemy, które wynikają na linii rodzice i dzieci na przykład. I pyta o to, czy nasi rodzice przypadkiem nie mieszkają w nas. To jest taka historia. Mhm. Także może ktoś, jest to książka, która, jak sądzę, ucieszy wielbiciela literatury rozrywkowej, a jeżeli ktoś szuka czegoś więcej, no to może się doszuka. Ale tak jak ci mówię, to nie jest moja rola, żeby reklamować swoje własne rzeczy.
Nie, po prostu byłem ciekawy. Wiesz, nawet nie chodzi o to, dlaczego kupić, a po prostu co w niej takiego jest, wiesz, wyjątkowego, że w końcu odniosła, raczej miałaś też sukcesy na przykład z Kultem i tak dalej, ale co jest takim, wiesz, nowym, bo przygotowałeś się do niej dosyć intensywnie, wiem od ludzi z Gdyni, że trafiłeś na paru.
Tak, tak, wiesz, nie jesteś w stanie, przynajmniej ja nie jestem w stanie pracować bez pomocników. Ja jestem trochę, wiesz, takim reżyserem projektu, przy którym zasuwa cała ekipa. Najlepszym źródłem pozyskiwania drugiej wiedzy jest drugi człowiek. I w wypadku Kultu, i w wypadku mojej historii gdyńskiej, to najcenniejsze informacje przyszły od ludzi. I to są rzeczy, na które bym albo nie wpadł w ogóle, albo szukałbym ich bardzo długo i być może nawet nie znalazł. Chociażby miejsce, z którego swój start życiowy zaczynała Helena, bohaterka tej książki, to jest Paget, ewentualny Pagiet, takie małe osiedle na Oksywiu. Kiedy przyjeżdżałem do Gdyni, oczekiwałem i wyobrażałem sobie, że ona będzie mieszkała w centrum. A chłopaki mnie wywiozły na Pagiet i się zakochałem, bo to jest jakby nieoczywiste miejsce, ale to nie jest rzecz, na którą trafisz tak po prostu. To nie jest rzecz, którą znajdziesz w przewodniku. To musisz spotkać gdynianina, który cię poinstruuje. Inna historia. Taki drobiazg. Napisałem w tej książce takie zdanie, że coś było zielone jak trawa na murawie Arki. No, żeby nawiązać do miejsca. Mhm. A chłopaki mi podpowiedzieli, napisz, że jak trawa na Eismonda, bo tak się mówi. No bo stadion jest na Eismonda. No i potem się mi podsyłali tweety jakichś kibiców, którzy najczęściej nie mają nic wspólnego z literaturą. Wysyłali sobie to zdjęcie, mówili, ej, facet się zna, on je znasz. I od tego są właśnie takie dobre duchy, które wierzą w książkę, kiedy autor wątpi.
Po przerwie podcast bez gadania, naprzeciw mnie Łukasz Orbitowski, fan metalu, przede wszystkim pisarz i zwolennik dłubania w nosie. Jak kiedyś sam powiedziałeś, poszukiwanie przyszłości jest jak dłubanie w nosie. Tyle, że możemy się dodłubać czegoś nieciekawego.
No ja nie dłubię w nosie.
Nie, to oczywiście chodziło mi o przenośne.
Tak, tak, ale pytasz o stosunek do przeszłości. Wiesz, ja tak naprawdę nie mam żadnej. Z tego względu, że historia mojej rodziny nikt mnie w nie pamięci. Oj, przepraszam. Już okej. Nikt mnie w nie pamięci, ponieważ od strony ojca, a właściwie dziadka, orbitowscy byli Żydami bodajże z Wojnicza, ale tutaj nie chcę się okłamać. Nosiliśmy nazwisko Jossyk. Ta rodzina była spolonizowana i przyjęcie nazwiska orbitowskie było, jak sądzę, efektem tejże polonizacji. W każdym razie w naszym domu nie przetrwały żadne tradycje żydowskie. Po prostu ich nie kultywowano, a do tego doszły okoliczności historyczne, ponieważ najpierw zdarzył się Holokaust. Tam zdaje się, pradziadek poszedł przez komin. Potem jeszcze był rok 68. W konsekwencji czego nieliczni członkowie mojej rodziny absolutnie nie przyznawali się do żadnych swoich żydowskich tradycji, nawet najmniejszych. No ja się o tych Jossykach w ogóle dowiedziałem parę lat temu. W konsekwencji zaginęła cała pamięć rodzinna. Nikt nie pamięta, jaki był mój pradziadek, prababcia, to wszystko zostało osnutem mgłą. No ze względu na to, że...
No historycznych, tak jak powiedziałeś.
Po prostu, jak sądzę, dziadkowie po prostu obawiali się, że ktoś im może zrobić krzywdę. Z jednej strony, a z drugiej strony tradycja żydowska była dla nich tak mało ważna, że się wyrzekli bez żalu, czuli się Polakami.
Jasne.
Natomiast ta pamięć po prostu zaginęła. Ja nic nie wiem o swojej rodzinie.
A w przypadku innych ludzi, nie? To myślisz, że zawsze się można dogrzebać czegoś nieciekawego?
A czy każdy, powiedz mi, czy nie jest tak, że każdy ma coś mrocznego w sobie albo coś złego zrobił?
Pewnie każdy, tylko się wstydzi. Albo nie mówi.
Albo ukrywa. Albo ukrywa. Więc wiesz, ja o swoich złych uczynkach milczę i nie zamierzam sprawdzać, kto tam co ma w szafie, jakiś szkielet schowany.
Jasne. Wracając do książek już, chociaż cały czas zostajemy. No, dzisiaj przyszedł pisarz. Czy książki mogą zmieniać życie ludzi? Czy to jest tylko taki piękny frazes?
Bo ja wiem. Nie potrafię przywołać sobie ani jednego przykładu człowieka, którego zmieniła książka. Przynajmniej ja się z kimś takim nie spotkałem, przy czym tu oczywiście mówimy o książkach, raczej w rozumieniu beletrystyki, bo jeżeli ktoś na przykład sięgnie po książkę jakiegoś coacha albo Biblię, to te książki zmieniają ludzi, prawda? Bo to są książki wymyślone po to, żeby zmieniać ludzi. Ale czy kogoś zmieniła moja powieść? Mam nadzieję, że nie. Czy kogoś zmieniła książka Tokarczuk albo Cormaca McCarthy? Też nie bardzo sądzę. One oczywiście mają jakiś wpływ. Może pobudzają naszą wrażliwość albo prowokują myśli, które by się nie pojawiły w innych okolicznościach, ale nie sądzę, żeby na przykład ktoś tchórzliwy po lekturze stałby się odważny albo odwrotnie, aby ktoś kochliwy nagle uznał, że wytrzyma przy jednej i tylko jednej osobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, no, formacyjna rola książek chyba należy do przeszłości.
Czyli to jest idealizm jednak, romantyzm i...
Bardzo wiele osób by chciało, aby tak było, a najbardziej pisarze, no bo my byśmy chcieli mieć, wiesz, przepraszam, dalej, rząd dusz, decydować o stanach psychicznych innych, być wielbionym i tak dalej, a to już tak nie będzie. Ten ogromny status książki, którym się cieszyło jeszcze 100 lat temu, czy może nawet 50 lat temu, nieodwołalnie należy do przeszłości, ponieważ pojawiły się inne nośniki kultury, które jakościowo i w innych obszarach też mogą konkurować z książką, po prostu.
No właśnie, wspomniałeś jakiś czas temu, że jakbyś był młodszy, ale myślę, że wiesz, że tak mi się wydaje, że mentalnie dalej jesteś, taki taka uwaga mała z mojej strony, że założyłbyś konto na YouTubie i zacząłbyś opowiadać.
Podobno jest to lepszy opowiadaczem niż pisarzem.
Ale to jest na przykład, wiesz, tak mi się wydaje, że jednak to jest kwestia indywidualna, jasne, ale w pisaniu masz czas na zastanowienie się, potrafisz tak po prostu na, wiesz, na freestyle lub po prostu usiąść, powiedzmy, przed kamerą i zacząć mówić.
A mam spróbować?
Dawaj.
Nie, nie. Może nie, ale wiesz, ja to jako dziecko wymyślałem bajki na bieżąco. Nie było tak, że moja mama opowiadała mi bajki, ale wprost przeciwnie, to ja mówiłem jej. I to przecież były zawsze bajki bez planu, one się po prostu snuły, więc na koloniach usypiałem całą grupę swoimi historiami.
No. Nie wiem, czy to pozytywne.
No nie usypiałem, bo przed snem.
Jasne, nie, żartowałem.
W sypialni. Także jak sądzę, ta umiejętność nie uległa zatraceniu i miałem kiedyś taki pomysł, żeby snuć gawędy na YouTubie, żeby po prostu opowiadać jakieś historie. Podług planu, ale bez kartki, żeby nie były czytane, ale mówione. Teraz wszelkie próby realizacji tego okazały się nietrafione, po prostu to nie grało.
Mhm, czyli po prostu byś spróbował, ale tak jak z fantastyką, że coś
że
nie
coś
do końca.
To i może kiedyś ja próbowałem, rozmawiałem ostatnio z pewnym medium, żeby ten pomysł wskrzesić. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jasne. A zaciekawiło mnie, jak powiedziałeś o tym, że jak byłeś mały, twoja mama ci czytała, czy opowiadała historię, a role się odwróciły. Możesz powiedzieć, o co chodziło?
Wiesz, ja od początku fantazjowałem i po prostu wymyślałem swoje bajki i mówiłem jej mamie. Na tym polegała ta odwrotność, bo z reguły mama snuje baśnie swojemu dziecku, a ja postępowałem na odwrót. Ja nie chciałem słuchać bajek, ja chciałem je mówić, chciałem je tworzyć. Nie? I stąd ta cała niedorzeczna kariera pisarska potem.
Niedorzeczna. Dobra. Zajmujesz się też, jeżeli chodzi o pisanie, tutaj może nie pisanie, ale mówieniem, o właśnie tak, jeżeli mówimy o mówieniu, jeżeli chodzi o poezję. Czy uważasz, że poezja jest już tak niszowa, że tylko można mówić o niej w więzieniach, bo ludzie, którym nie opowiadasz o niej, nie uciekną?
Słuchaj, odpowiem w ten sposób. Diabeł jeden wie. Generalnie możemy założyć, że przejebany jest być poetą.
Bo tak no w jak, tych czasach to
bo
już
tak
na
jak
pewno.
Pisarz znajdzie grupę czytelników na tyle dużo, aby kupili jego książki i przyniosły bułę, no to niestety o poetach ciężko to powiedzieć. Co na przykład doskonale rozumiał Marcin Świetlicki, który jak zakładał swój zespół. Zrozumiał, żeby funkcjonować w świecie i zarabiać pieniądze, musi po prostu dołożyć instrumenty, a sam zostać wokalistą. I jak gdyby, zresztą ja nie wątpię, że go to bardzo cieszy, że on kocha grać w tym miliardzie projektów, które występują. Niemniej nie da się chyba do końca powiedzieć, że ludzie mają poezję w dupie. Są dwa przykłady. Jeden dosyć oczywisty to jest poezja instagramowa. Niewiele o tym wiem, ale widzę, że poeci instagramowi mają dosyć dużo followersów, nie wiem.
Tak, tak.
W związku z tym, jeżeli ktoś ma 30-50 tysięcy followersów, to znaczy, że ktoś jednak te wiersze czyta. Co prawda te wiersze mają dosyć oszczędną formułę i to jest takie, one często tak naprawdę są żartem. Jakąś prostą konstrukcją, zabawną puentą. No ale jest to poezja i to się czyta. No i nie można zapomnieć o hip-hopowcach, którzy przecież czy teksty Piernikowskiego, czy Bezeta, czy Kękego, czy nawet, kurde, opowieści Słonia mają, są te osoby technicznie bardzo dobrze zrobione. Więc poezja przyszła do nas trochę z innej strony, nie? Nie wychodzi, tomiki wierszy leżą sobie na półeczkach, a ciekawe rzeczy dzieją się na Instagramie i na nagrywkach raperów. I tak to teraz wygląda. Czyli jak gdyby, powiem w ten sposób, mamy ciągle poezję, ale bez poetów.
Okej, dobra. Ale myślisz, że, pytam serio, czy dopuszczasz taką myśl, że generalnie poezja, wiesz, umrze? Do pierwszego gościa się pytałem o to, bo mieliśmy właśnie taką Asię z zespołu Tęskno, która zajmuje się poezją i właśnie zadałem to samo pytanie, które zadaję teraz tobie. Czy to jest już, jesteśmy u zmierzchu? poezji?
Wiesz co, nie wiem, ale ja generalnie nie bardzo wierzę w zmierzchy. Skoro poezja trwa od początku istnienia literatury, no to może przetrwa jeszcze trochę. No, znaczy, wiesz, jest oczywiście pytanie, to jest raczej pytanie o rolę poezji. No bo poeci już mają jeszcze mniejszy wpływ na ludzi niż prozaicy. I gdyby w tym momencie zniknęły wszystkie tomiki poetyckie wydane w ostatnich 10 latach, to świat by wyglądał dokładnie tak samo. Natomiast ten świat poetów będzie istniał. Ludzie po prostu będą pisali swoje wiersze, będą mieli swoje konkursy o laur jednego wiersza, będą jakieś nagrody dla poetów, ktoś będzie wydawał im te tomiki. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i będzie to będzie mały, pocieszny świat. O.
Jasne. A dlaczego ty się właśnie zająłeś tym? I właśnie dlaczego w takim miejscu? To był twój pomysł? Ty z tym wyszedłeś?
Pytasz o więzienie.
Tak, tak.
Te wiersze znalazły się tam przypadkiem, bo ja nie mam pojęcia o poezji. Natomiast sprawa była prozaiczna, po prostu dano mi do zrozumienia, że jeżeli zadam osadzonym książkę, to oni nie przeczytają, bo nie każdy ma czas, ochotę i w związku z tym te zajęcia będą bez sensu. Ale jeśli przyniosę wiersz i go odczytam i rozdam kopię więźniom, to mamy szansę, daje to szansę przyswojenia tekstu literackiego w 5 minut i rozmowy o nim. I tak właśnie w moim życiu pojawiła się poezja. I gadamy z osadzonymi. Niektórymi ich refleksjami jestem szczerze zdumiony, poruszony tym, co chłopaki mówią. Rzeczywiście przejmują się tymi wierszami. To są rzeczywiście, przynajmniej w 40% rozmowy, rzeczywiście poezji. A czemu to robię? Do mnie się z tym zgłosiło Krakowskie Biuro Festiwalowe. I coś, co się stało... A byłem ciekaw, jak będzie, nie? Po prostu, okay. Zobaczę, jak jest w pudle. Może mi się to kiedyś przyda. Tak jak wiem, podejście to się bardzo szybko z tą misją, jakąś taką, wiesz, rzeczą, którą robię i chcę robić i się bardzo jej poświęcam i bardzo mi na niej zależy, bo mam wrażenie, że to jest po prostu bardzo potrzebne, bo ci ludzie dostają ucieczkę od jakiejś przyziemności. Oni potrafią jak gdyby wydobyć z siebie coś innego, niż wydobywają na co dzień w tych niewesołych warunkach, z których słynie każdy zakład karny.
Jasne. Rozumiem, będzie kontynuacja tych spotkań, nie? Dalej one są?
Mam nadzieję, że tak.
Propos więzienia, TVP Kultura.
Co z nią? Co u nich?
Nie wiem, raczej ja tam też kiedyś byłem, ale jak... Po przewrocie, powiedzmy, po dojściu PiS-u do władzy, ty dalej tam byłeś.
Muszę cię skorygować. Ja przyszedłem do TVP Kultury, jak PiS doszedł do władzy.
Tak, tak.
Przywołał mnie tam obecny prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz, który tak. Siedział wówczas, któremu dano tę kulturę do zarządzania. Także jestem z pisowskiego nadania.
Widać, słychać.
Nie, to była inna historia, bo wiesz, jak gdyby Mateusza znałem od lat. I po pierwsze zapewnił mnie o całkowitej niezależności mojej osoby. To słowo zostało dotrzymane, a gdy przestało być dotrzymywane już poza władzą Mateusza, to ja stamtąd wyszedłem. I rzeczywiście to była przez jakiś czas, przez te pierwsze lata, kiedy tam pracowałem, dosyć zadziorna i wielowątkowa telewizja. To się po prostu fajne rzeczy działy. I praca tam była ogromną radością i wielką przyjemnością. I się mogłem bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy nauczyć, wiesz? I poznać wspaniałych ludzi. Tam nie mam na myśli nie tylko moich gości, ale też dostałem cudowną ekipę. I wiesz, ja się w wieku 40 lat dowiedziałem się, że jestem w czymś dobrym, że potrafię zrobić program telewizyjny i przeprowadzić ciekawą rozmowę. Bezcenna rzecz. Absolutnie wspaniała. No ale...
Dla osób może, które nie wiedzą, prowadziłeś tam...
Program Dezerterzy i One Kobiety Kultury, tak.
Jest.
I to bardzo... To była strasznie, strasznie, strasznie piękna przygoda. Ale jak wszystkie piękne przygody musiały się skończyć. Bez żalu, bez pretensji żadnej strony, ja też przyczyn mojego rozstania z TVP Kultura nie upubliczniał, bo po prostu już się tam nie dało pracować.
Jasne. Książka Kult się nie spodobała.
Nie, myślę, że to akurat mi wybaczono.
Jasne, a wracając właśnie do tego, jak mówiłeś, jak się przygotujesz do książek, jak zbierasz historię. Masz swoich researcherów, to tak. Jest w Polsce dosyć rzadkie. Na Zachodzie występuje, tak.
Ale wiesz, rozmawialiśmy już trochę o tym. Mam researcherów, ponieważ jeden człowiek im powie więcej niż 1000 książek. I wiesz, ja zawsze dobieram starannych researcherów pod kątem ich specjalizacji. I miałem dwóch fanatyków Gdyni. Jeden był zresztą rzecznikiem Arki, którzy mi bardzo, bardzo pomogli i dostarczyli, wiesz, chociażby ten pagat, o którym żeśmy rozmawiali.
Czyli to nie jest stały jakiś researcher? Czy
nie, nie, nie. Ja wynajduję sobie ludzi pod kątem danego tematu, którzy się poza tym bardzo, bardzo dobrze znają. Płacę im pieniądze, żeby nie było
niedomówień.
I oni znajdują mi rzeczy, na które sam bym nie wpadł, albo których nie byłbym w ogóle w stanie z siebie wyprodukować. Teraz powoli zaczynam pracować nad nową powieścią, która będzie silnie zakorzeniona w starożytnym Rzymie. Jestem po słowie z pewną wspaniałą panią profesor kultury antycznej UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zgodziła mi się pomóc także w wymiarze leksykalnym, bo ja nie znam kurwa łaciny. Nie? A ona zna i łacinę, i grekę, i mi parę rzeczy podpowie po prostu.
Trochę poszperałem i powiedziałeś, że to będzie Quo Vadis współczesne.
Czy też... ja się śmieję, że to będzie remake Quo Vadis z perspektywy Nerona. Trochę tak. W dużym skrócie będzie, nie chcę tu za dużo mówić, ale będzie to autobiografia Nerona, tak.
Fajnie, fajnie.
Tak, jego historia z jego perspektywy.
W tym najciekawszym, że tak powiem, okresie, podpalenie Rzymu i mordowanie
on krótko żył, więc on opowie całe swoje życie. Jasne. Ale ta książka wzięła się z prowokacyjnego pytania, a gdyby tak napisać coś o tym, że Neron miał rację z tymi chrześcijanami. Przy czym ten pomysł stracił na aktualności, był tylko impulsem do czegoś.
No, pierwszy fan muzyki, nie?
W ogóle, no, człowiek, który chciał dawać ludziom radość.
Dobra. A propos jeszcze Kultu chciałem zapytać. Ta książka generalnie przysporzyła ci wielu fanów, bo mam takich znajomych, którzy w ogóle pierwszy raz usłyszeli o Orbitowskim, ale też pojawiły się takie, wiesz, głosy, że jesteś obrazoburczy i tak dalej.
Przecież to jest taka łagodna i ciepła książka.
Właśnie. I jeszcze o temacie działkowców, prawda? Poniekąd. Tak. Dodajmy, chodzi o objawienia w latach 70.
Maryjne Woławie, tak.
Tak. W latach 70. na ogródkach działkowych. Szykuje się jej ekranizacja, z tego co wiem.
Pomalutku, tak, ale jeszcze nie chcę. To jest kolejna rzecz, o której nie chcę za wiele mówić.
Tylko zapytam, to będzie groteska, komedia? Czy...
Wiesz co, ja odseparowałem się trochę od przedsięwzięcia, mianowicie nie jestem autorem scenariusza. Nie zamierzam nim być i w jakiejkolwiek ekranizacji, jakiejkolwiek mojej książki mogę uczestniczyć co najwyżej jako konsultant albo producent wykonawczy. W Kulcie mam status konsultanta, ale moją opowieść przerabia kto inny. To jest bardzo zdrowie. Jestem za blisko książki i nie zdołałbym z niej wydobyć scenariusza, bo no, literatura się rządzi zupełnie innymi prawami niż film. I, ja bym był, podejrzewam, za bardzo wierny książce albo i radykalnie niewierny, a ktoś musi po prostu znaleźć w tej opowieści nową strukturę, która będzie strukturą filmową. I to jest moje zadanie, to jest zadanie zawodowego scenarzysty.
Ale scenariusze też piszesz.
Zdarza mi się, owszem.
Okej, okay. Czyli osobna w ogóle rzecz, osobna historia, jeżeli chodzi o Kult, film, że strasznie nie brać tam udziału w tym za bardzo. Okej. Okay. Czarny Coach się pojawił w pewnym momencie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak komentować rzeczywistość? Dla osób, które nie wiedzą, pozwolisz, że zrobię małą wstawkę.
Oczywiście.
Na swoim Instagramie publikujesz krótkie filmy Czarnego Coacha. To jest alter ego, to chyba za dużo powiedziane.
No nie, Czarny Coach jest
postacią fikcyjną.
Jest postacią fikcyjną, która mówi te rzeczy, które ludzie myślą, ale boją się ich wypowiedzieć. I taką krynicą nihilizmu. On się narodził spontanicznie. wpadło mi, może dlatego, że ja nie lubię coachy, wiesz? Mhm. Nie przepadam za coachingiem, widzę w tym jakiś rodzaj szarlatanerii. I wpadł mi po prostu do głowy, żeby powiedzieć do telefonu parę dziwnych, niepokojących i radykalnie okropnych słów. To się spodobało i tak ciągnę tego coacha już, bo widzę, że ludzi to cieszy i chyba ich cieszy bardziej niż nie wymyślanie tego coacha, bo to, wiesz, ty mnie zapytałeś przed rozmową, czy jestem w stanie ci zrobić coacha na żywo. No, niespecjalnie, ponieważ ja wymyślałem w życiu bardzo dużo książek, scenariuszy, podcastów, wielu rzeczy, ale najciężej się wymyśla dowcip.
Jasne, ale będzie kontynuacja, czyli cały czas to robisz.
Tak, nie? Tak, to po się coach się nie wybiera na emeryturę, ale też nie ulega rozwojowi. Mnie wielokrotnie namawiano o napisanie książki czarnego coacha.
Tak jak Kasia Nosowska.
Tak, ale z tego bym się już nie wybronił. Po prostu ludzie by uznali, że to są po prostu poglądy Łukasza Orbitowskiego i by się z tego nie wykaraskał. Nie?
A co będzie jak, bo wiele wykładów, tak to nazwijmy, mów motywacyjnych czarnego coacha dotyczy, wiesz, sytuacji takiej codziennej, politycznej i tak dalej, gospodarczej ostatnio. Czy czarny coach dalej będzie żył, jak PiS przegra wybory na przykład?
On, wiesz co, coach jest mało, wbrew pozorom dość mało polityczny. Poza tym ja tak patrzę na naszych kochanych opozycjonistów. Jest to spokojny, że oni dadzą coachowi bardzo dużo materiałów. Zresztą, wiesz co, mi się... Znaczy, może to jest kwestia mojej banki. Ja nie lubię PiSu i nie chcę, żeby ci ludzie rządzili, ale jakoś też się nie palę do walenia w PiS, bo nie chcę się znaleźć wśród tych ludzi, którzy dzień walą w PiS. No i kurwa, po prostu czasem sobie myślę, że gorsi od PiSu są tylko fanatyczni przeciwnicy PiSu, nie? Którzy po prostu żyją tylko tym, żeby PiS odszedł, stracił władzę. Cokolwiek jak, po prostu odsugi PiS od władzy. Nie myślą, co będzie potem w ogóle, nie?
Cokolwiek powiedzieć, byłaby... Tak. A dzisiejszy temat... Dzisiaj się wypowiem, tak jak Cyceron, nie? Na zasadzie, tak. A przede wszystkim uważam, że PiS powinien odejść, tak, od władzy. Po przerwie Piotrek Żółnowski, podcast Bez Gadania. Naprzeciw mnie Łukasz Orbitowski, pisarz.
Ciągle siedzę.
Ciągle nie uciekłeś, to dobry znak. Dobra, Łukasz wychodził, ale wrócił, więc jest okej. Łukasz, powiedziałeś kiedyś, że nawet nie tak dawno temu, że uważasz, że ty jako pisarz masz obowiązek stawać po stronie słabszych.
Może nie jako pisarz, moim pisarzem, moim obowiązkiem jako pisarza jest dostarczanie dobrej literatury. Mhm. Natomiast jako człowiek powinienem stawać po stronie słabszych, a ponieważ z racji pewnej pozycji społecznej mam większe możliwości w tym kierunku, to czuję się bardziej zobowiązany.
A kto jest dzisiaj, no bo skupiamy się na Polsce, kto jest dzisiaj tym słabszym, tymi słabszymi?
To jest straszna... Strasznie długo litanie trzeba by, stworzyć. Przede wszystkim wydaje mi się, że ludzie ubodzy. Znaczy, oni nie są słabsi w tym sensie, że mają na przykład, wiesz, są słabsi fizycznie, czy też mają, nie wiem, ograniczone przymioty duchowe, bo nie o tym mówię.
Jasne,
mówię
jasne.
O tym, że jak nie masz kasy, to masz przejebane. I wiele rzeczy ci umyka i jesteś bardzo często bezbronny wobec świata, więc o tych słabszych należy się upomnieć. Myślę oczywiście o ludziach, którzy są słabsi, ponieważ nie otrzymują praw, które powinny im się należeć. Tu mam na myśli chociażby kwestię aborcji albo problemy związków jednopłciowych i w zakresie zawierania małżeństwa i adopcji dzieci, prawda? To jest jakieś uchybienie. No ja się mogę ochajtać z moją narzeczoną, Mietek z Czeskiem już nie mogą. Mhm. No, więc tutaj jest jakaś moja przewaga i chciałbym, żeby to zostało zniwelowane. No i oczywiście w jasny sposób słabsze są dzieci, którym, jak wskazuje statystyka depresji, samobójstw, dzieje się krzywda, wiesz. Ja obserwuję po znajomych, ile nastolatków jest już po pierwszych próbach. Mhm.
A pisaniem można załatwić to, że jak powiedziałeś, stawać w ich obronie.
Wiesz co? Na pewno nie książek. Mhm. Bo wiesz, bo ja też nie piszę książek z tezą. Ja nie piszę książek, które mają o coś walczyć. Ale zdarza mi się umieścić jakąś mniejszą formę literacką.
Felieton.
No na przykład felieton na Wodecie. No one jakoś tam dotykają spraw społecznych, które są mi bliskie. Nie? Natomiast czy to coś zmienia, wiesz co? I tak i nie. No mam nadzieję, znaczy, że no, zmienia jako kamyk w lawinie. Tak sobie myślę. Ja nie mam złudzeń, że jakaś moja opinia nagle otworzy ludziom oczy. Prawda? Pisałem dla odmiany do Wprostu ostatnio tekst o zatyraniu kobiet w świętach. Kobiety przygotowują święta, prawda?
Tak, z reguły, mają, tak.
I to jest ich robota. I miałeś takie zażenowanie, że ja w ogóle o tym piszę, nie? Że to już jak gdyby wszyscy powinni wiedzieć. A z drugiej strony nie wiedzą, w związku z tym trzeba pisać. Także mi się bardzo często zdarza wypowiadać myśli, które sam uznaję za banalne, nie? Ale trzeba je mówić.
Czy Tadeusz Konwicki powiedział kiedyś, że pisarz, nawet jeżeli nie chce, to wszystko powie w książkach swoich. Zgadzasz się z tym, czy nie?
Na pewno w książkach swoich nie powiedziałem wszystkiego.
Jeszcze.
Natomiast na pewno powiedziałem wiele rzeczy, których nie chciałem powiedzieć. To jak gdyby nie chciałem na dwa sposoby. To znaczy, że nie chciałem w tym sensie, że wolałbym ich nie mówić. I w tym sensie, że po prostu nie przyszło mi do głowy, że taki kontekst nagle się pojawi. I tu Konwicki ma rację, no bo my jednak pracujemy w dużej mierze pod korową. No. Na tym polega ta zabawa, że się włącza podświadomość i wsącza treści do książki. Mhm.
A czy książki są wieczne, czy sezonowe?
Zależy jakie. No. Homera zapyta, jak mu z tą wiecznością. Ale większość książek jest bardzo, bardzo sezonowa. Nie? I
piję do tego, bo powiedziałeś jakiś czas temu, że po miesiącu generalnie od premiery książki trafiają już na tajemksiążkę.pl.
Na szczęście nie moje. Ja mam to szczęście, że moje książki charakteryzują się długą żywotnością. Moim książką zdaje się żyć nawet rok czasem. To jest kawał czasu jak na książkę. No ale niestety, jak popatrzysz na listy bestsellerów, to jest duża rotacja. I wychodzi książka, ma swoje 5 minut, i przepada, najczęściej w ogóle nie ma tych 5 minut i przepada w momencie, jak chodzi do księgarni. Jej nie ma, bo tych książek jest dużo. I tak to mniej więcej wygląda. Większość przytłaczająca, absolutnie przytłaczająca większość książek, które teraz są czytane i chwalone, nie przetrwa.
Dlaczego? To jest tylko odbiorca, czy problem jest...
To są koleje dziejów. Wiesz, bardzo wielu popularnych pisarzy, powiem ci w ten sposób, był taki facet, nazywał się Antoni Marczyński. Słyszałeś kiedyś o nim?
Nie.
A widzisz, a był to autor hiper duper bestsellerów międzywojennych. Wydawał w wielkich nakładach, był uwielbiany. Pisał jakieś takie powieści sensacyjne, żadnej nie czytałem. A był taki facet jak Gombrowicz. Słyszałeś o Gombrowiczu?
Czytałem.
No widzisz, prawda? A Gombrowicz w tym samym czasie,
no tak,
wydawał jakieś książki, które nikogo nie obchodziły. I właściwie do końca życia on mało kogo obchodził. Prawda? A teraz Gombrowicz jest punktem odniesienia każdego prawdziwego inteligenta, a i nawet nieinteligenci lubią go sobie poczytać. A Antoni Marczyńskim pamięć zaginęła. Nikt o nim nie wie. Nie?
Myślisz, że co jest wyznacznikiem tego?
Może, wiesz co...
Lektura w szkole?
Nie, to jest chyba kwestia troski o pamięć. Nie? Jak się ktoś o jakiegoś pisarza upomni i zacznie go wygrzebywać, to może ten pisarz dostać drugie życie. Zwróć uwagę, że Gombro po prostu został doceniony niemal jak stał nad grobem.
Tak, tak.
I to mu się zdarzyło. Ale taki na przykład Norwid został doceniony po śmierci. Cóż nam twórcą z takiej radości, ale...
A Orbitowski będzie doceniony po śmierci?
Ale Orbitowski już jest doceniony.
Już jest teraz, ale myślisz, że przetrwasz generalnie twoje książki. No i ty sam też przy okazji przetrwasz, powiedzmy, za... No chcę być miły, 50 lat?
Byłbym mile zaskoczony. Natomiast zakładam, że będę znany wąskiej grupie badaczy literatury polskiej pierwszych 10 lat naszego wieku.
To i tak nie najgorzej.
To i tak nie najgorzej. Ja mam jakieś tam miejsce w literaturze polskiej, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ono chyba nie jest ustawione na wieczność, powiem ci.
A chciałbyś przejść do wieczności? No tak, może nie jak tak, Homer, ale...
Tak, tak, wiesz, bo każdy twórca chciałby, aby jego dzieło było nieśmiertelne, więc ja też, ale mierzyłby siły na zamiar.
A myślisz, że napisałeś już taką książkę generalnie, która by była twoją... Wiesz, ja nie chcę cię żegnać po prostu, ale która, wiesz, byłaby twoim taką... takim opus magnum?
Magnum opus. Napisałem ze 3-4 dobre książki, tak. Bardzo dobre. Inna dusza jest świetna, Kult się bardzo udał, chodź ze mną. To wyszło. Nie wszystkie wyszły, ale głęboko wierzę, że najlepsza, największa, najwspanialsza książka jeszcze jest przede mną.
A myślisz o takiej, wiesz, którą chciałbyś napisać, ale nie miałeś jakoś, nie wiem, czasu, czy twierdzisz, że jeszcze nie jest ten moment? To...
Nie mam tak. Ja mam zawsze jeden pomysł i go realizuję.
Ten następny, ten tak, kolejny. Tak. Jasne. Czyli następna będzie te, no nie chcę szufladkować, ale ten Quo Vadis.
Tak. Tak. Quo Vadis 2, powrót Nerona.
Kawalerowicz już nie żyje, ale kto wie.
Ale żyje Michał Bajor.
Dobra. Nie, możesz mu wysłać zawsze. Dobra. Właściwie tak szybko przelecieliśmy, że właściwie już jest koniec. Okej, okay, dobra. To pytanie generalne, jako że zbliżają się święta, nie, już tak pół żartem, pół serio. Łukasz, czego ci jeszcze życzysz? Jakie masz jeszcze plany, które chciałbyś jeszcze zrealizować?
Zawodowo to o ekranizacji przekładów, a prywatnie wszystko jest okej. Jestem szczęśliwym człowiekiem, czego mi nie brakuje.
Serio?
Tak.
Dobra, to nie, cieszę się, bo zazdroszczę w takim układzie. Dobrze, więc naszym gościem był Łukasz Orbitowski. Dzięki. Było ekspresowo, ale bardzo treściwie i ciekawie, przynajmniej z mojej strony.
A ponoć ja zawsze tak dużo gadam.
No to bardzo dobrze.